I szanowni państwo, przechodzimy do pierwszego wykładu, który wygłosi dla nas dr Maria Teresa Enriquez Gomez z Meksyku. Wykład będzie nosił tytuł Prawo i katolicy w Meksyku. Pani doktor jest pracownikiem akademickim Wydziału Filozofii Uniwersytetu Panamerykańskiego w Meksyku. Jest członkiem Meksykańskiego Narodowego Systemu Pracowników Naukowych. Jest również współredaktorem pracy na temat racjonalności praktycznej i społecznego wymiaru ludzkiego działania. Bardzo proszę, pani doktor. Wykład będzie tłumaczył dla nas ksiądz doktor habilitowany Piotr Roszak.
Buenos días. Le doy las gracias a la Escuela Superior
Chciałbym
de Cultura
Social y Kultury Społecznej Medialnej
i a la Universidad Católica de Lublin,
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu,
de la Cultura,
Katedrze Filozofii i Kultury, panu profesorowi Piotrowi Jaroszyńskiemu
i a todos ustedes,
za zaproszenie,
y alumnos,
wszystkim państwu, studentom i wykładowcom za obecność.
Derecho y catolicismo en México.
Prawo i katolicyzm w Meksyku. Relacje między katolicyzmem a prawem stanowią problem już od czasów Jezusa Chrystusa. W ciągu 2000 lat życie Kościoła oscyluje między prześladowaniami a wsparciem ze strony władz publicznych. W życiu społecznym i w zwyczajach wielu ludów widoczne są okresy płodności apostolskiej, jak i czasy ciemności, kiedy to ma się wrażenie, że frywolność świata nieuleczalnie zaraziła życie Kościoła. Kolejno po sobie następują pomyślność, niedostatek, nagromadzenie terytoriów i dóbr, a następnie utrata wszystkiego. Mimo to Kościół trwa, gdy obok niego powstają, padają gigantyczne imperia, rzymskie, średniowieczne, nowożytne, nawet sowieckie. Mimo wszystko Kościół trwa, potwierdzają to ślady kulturalne, które pozostawia za sobą, w naukach humanistycznych i przyrodniczych, w architekturze, w muzyce, literaturze i pozostałych sztukach. Przede wszystkim świadczą o tym pewne aspekty porządku społecznego, z których niektóre zostały usankcjonowane przez prawo. Jednak Kościół to nie tylko to, to także organizacja społeczna, która ma wpływ na inne organizacje społeczne. W ten sposób wpłynął na prawo Zachodu, a dzięki niemu na prawo meksykańskie. Jak każda organizacja społeczna, Kościół odniósł też rany. Przykład Meksyku jest wyjątkowo pouczający. Kościół przybył do Meksyku, mając poparcie polityczne i prawne najpotężniejszych w owych czasach monarchii, ale po 5 wiekach sytuacja ta uległa zmianie. Jak do tego doszło? Jak zachowywali się kolejni rządzący i ich polityczny aparat? Jak zareagował na to Kościół? Kto odniósł zwycięstwo? Spróbujemy posłużyć się przykładami, aby odpowiedzieć na powyższe pytania, biorąc pod uwagę 3 największe okresy historyczne: epokę przedchrześcijańską, nową Hiszpanię katolicką i niepodległy Meksyk antykatolicki. Pierwsza część. Od pogaństwa do państwa misji. Kultury prehiszpańskie, stojące na wspaniałym stopniu rozwoju ekonomicznego, kierowały się krwawą religijnością, która miała wpływ na prawny porządek społeczny. Despotyczna władza Azteków w centralnej i południowej części dzisiejszego Meksyku bardzo często uciekała się do stosowania kary śmierci, zarówno w przypadku przestępców, jak i jeńców wojennych. Ci ostatni stanowili pokarm bogów, a w sensie bardziej dosłownym byli pokarmem dla swych własnych kapłanów. Wystawienie 62 tysięcy czaszek ludzkich musiało wzbudzić strach u pierwszych 900 Hiszpanów, którzy w 1521 roku podbili tamtejsze imperium liczące ponad 10 milionów Indian. Misjonarze starali się jak najszybciej zastąpić tamtą straszną religię duchem miłości do człowieka, miłości do Boga. Dlatego wydaje się być zrozumiałe prawie całkowite zniszczenie wszystkich narzędzi, piramid, ołtarzy kamiennych i noży, służących tym ciemnościom bałwochwalstwa, jak to opisuje pewien hymn z Guadalupe. Z drugiej jednak strony ci sami zakonnicy i duchowni, franciszkanie, dominikanie, augustianie, jezuici, wykonali bardzo precyzyjną, a zarazem ciężką pracę, stawiając sobie za cel ocalenie tego, co najlepsze z kultury prehiszpańskiej. Tu właśnie dzięki nim znamy organizację i prawo azteckie, Majów, Perepecha. To oni byli prawdziwymi konkwistadorami, aby podbić serca, podbili sposób myślenia Indian. Nauczyli się ich języków, spisali alfabet, opracowali słowniki, gramatykę i katechizmy, a także spisali ich własne teksty. Gdyby nie praca tych duchownych, nie poznalibyśmy króla poety, który stanowił prawo, uznając Loke Nahuake za najwyższy autorytet, który był jedynym i najważniejszym Bogiem świata. Szkołom franciszkańskim zaś zawdzięczamy książki, w których mowa jest o mądrości etyczno-prawnej ludu, w którym największy autorytet polityczny, zostaje mu przypomniane, że reprezentuje Boga i posiada obowiązek sprawiedliwości wobec ludu. W pierwszym wieku chrześcijaństwa w Meksyku 35% wydrukowanych książek stanowiły książki napisane w językach indiańskich. Matka Boża z Guadalupe służyła za wzór. W 1531 roku, w 10 lat po konkwiście, objawiła się na górze poświęconej wcześniej kobiecej bogini Azteków. Nie ma tutaj żadnego synkretyzmu. Symbolika jej stroju nie pozostawiała wątpliwości. Przybyła od Boga, ale nie była boginią. Jej obraz wyznaczył nowy kierunek dla obu grup jej dzieci. Do Indian przemawiała jak zwykły kodeks, zaś Hiszpanie odkryli w niej metodę nawracania. Ewangelizacja nie miała być wyniosłym, tyrańskim i opartym na przemocy narzucaniem wiary, ale pełną szacunku służbą szanującą wolność Indian, wypływającą z pokornego posłuszeństwa prawdzie i dobru już obecnym w tamtej kulturze i społeczności. Odpowiedź Indian jest wymowna. W ciągu 5 lat po objawieniach, których świadkiem był święty Juan Diego, szacuje się, że zostało ochrzczonych 5 milionów Indian, a więc połowa całego imperium. Mimo wielu ograniczeń i wad ludzkich, autorytety, a więc wicekrólowie i duchowni, włożyli dużo pracy w to, by szanowano Indian. Tego zabrakło, jeśli chodzi o obronę czarnych niewolników. W pierwszych wieku konkwisty na szczególną uwagę zasługują dominikanie, tacy jak Francisco de Vitoria, ojciec prawa międzynarodowego, czy Bartolomé de las Casas, nazywany powszechnym obrońcą wszystkich Indian. Dzięki nim teologiczna tradycja chrześcijaństwa średniowiecznego wywarła duży wpływ na własne prawo indiańskie. Od 1493 roku i na zawsze, w cudzysłowie, korona hiszpańska otrzymała od papieża misję i prawo do ewangelizacji. Dzięki Regio Patronato Indiano, zbiór prawny przywilejów, które otrzymywali królowie od papieża, owi królowie i wicekrólowie rządzili nowo powstałym kościołem meksykańskim. Kontrolowali miejsca święte, jurysdykcję sądów kościelnych i ich przywileje, mianowali arcybiskupów, biskupów, kanoników i proboszczów. Decydowali o powstawaniu, zasięgu i likwidacji diecezji. Zwoływali posiedzenia i udzielali głosu. Pobierali dziesięciny i pokrywali najważniejsze wydatki związane z podróżami za ocean dostojników kościelnych i wszystkich osób duchownych. Ponadto udało im się zdobyć nie tak łatwą kontrolę nad duchowieństwem dzięki ich stopniowemu podporządkowywaniu autorytetowi episkopatu. W Kościele jako organizacji społecznej nic nie miało prawa wymknąć się spod kontroli monarchów. Na dobre czy na złe. O ile za panowania Habsburgów w większym lub mniejszym stopniu taka kontrola mająca za cel służenie chrześcijaństwu zdawała egzamin, o tyle za panowania Bourbonów podporządkowana została interesom monarchy, który w ten sposób nadużywał przywilejów nadanych przez papieża. Były to proces stopniowy, jak to ma miejsce w przypadku trwających dłużej rewolucji. Trzy rodzaje postaci odzwierciedlają tamte trzy wieki w historii. W XVI wieku relacje między Kościołem a państwem symbolizują pewne postaci. Franciszkanin, brat Juan de Zumarraga, arcybiskup Meksyku. wicekról Don Antonio de Mendoza, znany z uczciwości i lojalności wobec króla. Współpraca opierała się na harmonii mającej na celu dobro ludu. Udaje im się skończyć z nadużyciami związanymi z niewolnictwem Indian, którzy byli wykorzystywani przez właścicieli posiadających włości z nadania królewskiego. Powołując się na ewangelizację, zmuszali Indian do ciężkiej pracy na roli. Papież ich wysłuchuje, a następnie ogłasza encyklikę. Teologowie z Salamanki przygotowują podstawy filozofii i prawa w celu stanowienia prawa. Arcybiskup, mając na uwadze doświadczenia misjonarzy ze zgromadzeń i synodów, pilnuje i udziela rad co do treści praw. Król je ogłasza, a wicekról stanowczo i roztropnie pilnuje, aby były przestrzegane mimo silnej opozycji ze strony właścicieli kapituł złożonych z rycerzy katolików. W ten sposób zostały przygotowane, a następnie zatwierdzone prawa z Burgos z 1512 roku oraz nowe prawa z 1542. Niniejsze prawa zabraniały kategorycznie niewolnictwa Indian, nakazywały zniesienie nadania królewskiego. W przypadku śmierci właścicieli owych nadań królewskich miały one zniknąć, choć udało się to przeprowadzić dopiero w 1721 roku, dwa wieki później. Zmniejszały obciążenie pracą, rozkład dnia i kalendarz prac, szczególnie jeśli chodzi o kobiety, także te, które spodziewały się dziecka. W sumie ustawodawstwo prospołeczne, będące wzorem wówczas, ale także i dzisiaj. Do środków prawnych dochodziły środki administracyjne. Sam arcybiskup Sumarraga kazał dostarczyć zwierzęta pociągowe, aby był przestrzegany przepis mówiący o zakazywaniu wykonywania takiej pracy przez Indian. Poza sprawowaniem pracy duszpasterskiej oraz opieki nad sakramentami świętymi, takim jak chrzest, małżeństwo, co nie było łatwym zadaniem w przypadku społeczności o korzeniach pogańskich i poligamicznych. Ów pierwszy biskup Meksyku zainicjował powstanie przemysłu. Najpierw był to przemysł jedwabniczy. Sprawując dobrze swe rządy, arcybiskup i wicekról zainicjowali rozwój kultury i nauki, założyli Królewski i Papieski Uniwersytet w Meksyku, uruchomili drukarnię, uczyli pisać i czytać. Ale w XVII wieku, już nie tak pomyślnym, wyróżnia się pewien władca. Potężna praca ewangelizacyjna, ustawodawcza, mająca za cel rozwój ekonomiczny, społeczny, kulturalny, to wszystko jest zależne tylko od jednego człowieka, który miał największą władzę polityczną i duchowną. Chodzi o błogosławionego Juana de Palafox. To nie dwie osoby posiadające dwie korony, to tylko jeden człowiek z podwójną władzą. Jest to typ człowieka z trzeciego wieku kolonialnego. Jest także jedynym podmiotem. Prawomocna i najwyższa władza polityczna. Uzurpator największej władzy religijnej w swoim terytorium. Tym był Karol III. Nie miał żadnych skrupułów co do nazwania siebie w dokumencie królewskim wikariuszem i przedstawicielem stolicy apostolskiej. Jego rządy także pozostawiały wiele do życzenia. W 1767 wypędził duchownych, którzy w największym stopniu przyczynili się do rozkwitu ekonomicznego i kulturalnego w historii swego kraju. To jezuici. Dopuścili się, w cudzysłowie, grzechu, jakim było odmówienie współpracy z królem, który dysponował wspomnianymi już przywilejami. Wynikiem było zubożenie narodowe. Jeśli chodzi o dobra ekonomiczne, schyłek tamtego wieku zapowiadał już to, co miało nastąpić. W 1799 roku na mocy dekretu królewskiego zobowiązuje się Kościół do sprzedaży wszystkich dóbr, aby zainwestować w banknoty Caja de Consolidación, Narodowego Banku Konsolidacji. I to prowadziło kolejne rządy meksykańskie do ostatnich granic w wieku XIX i XX. Druga część. Od państwa wyznaniowego do jarzma liberalnego. Upadek katolicyzmu, tak samo jak jego potęga, zaczyna się od środka. Pod koniec wicekrólestwa, za wyjątkiem wygnanych już jezuitów, życie kościoła się uspokoi. Jansenizm spowodował, że negatywnie odbierano żywotne znaczenie sakramentów. To księża chwycili za broń, przewodząc grupie Indian i metysów, i w zemście dokonali masakry na Hiszpanach odpowiedzialnych za społeczeństwo, ekonomię i politykę, krzycząc: niech żyje Matka Boża z Guadalupe, niech żyje król, a niech zginą Hiszpanie konkwistadorzy. Szła za tym masoneria. Duchowni byli jednymi z pierwszych, którzy się zapisali. To oni tworzyli aż do końca XX wieku warstwę intelektualną państwa. I masoneria wiedziała, jak ich zdobyć. Masoneria rytu szkockiego przybyła do Hiszpanii, aby bronić upadającą monarchię. Masoneria rytu York pojawiła się w Meksyku za sprawą emisariuszy z Ameryki Północnej. Odniosła zwycięstwo, ustanawiając nową republikę. I szybko powstała trzecia loża indiańska, ryt narodowy meksykański. Za nazwami i objawieniami religijnymi Guadalupejczycy ukrywali się okrutni, antyklerykalni masoni. Od tamtego czasu, aż do schyłku XX wieku, niemożliwy był rozwój polityczny Meksyku bez nadzoru masonerii. Trzeba było podporządkować im wszystko. Teraz nie jest to już konieczne, gdyż istnieją inne metody, możliwe, że bardziej skuteczne, a są to próby unicestwienia Kościoła. Konflikt świecki pomiędzy braćmi masonami z Anglii i Hiszpanii przeniósł się do Ameryki. Meksyk, który narodził się w duchu najbardziej katolickiego imperium świata, stał się marionetką protestanckiego światowego imperium i imperium kapitalistycznego. Meksyk, który był zdolny do budowania, a teraz wraz ze swoją niepodległością od roku 1810 zmieniał tylko szefa. Dwa wieki są świadkami tej samej strategii. Sprawić, by Meksyk stał się gorliwym niewolnikiem tyranii, której chce się podporządkować. Po drastycznym oderwaniu się od Rzymu pojawił się szereg działań antykatolickich. XIX-wieczna sekularyzacja całkowitej struktury prawnej nowego narodu oraz stopniowa dechrystianizacja zwyczajów. Aż w XX wieku z nutą hipokryzji doszło do dokładnej kontroli narodu wraz z całkowitą wolnością kobiety.
Responsable control natal con la completa liberación de la mujer.
Y así fue la historia de toda całej Ameryki Południowej. Wydarzenia, które miały miejsce od chwili odzyskania niepodległości przez 13 kolonii, zdemaskowały słynną doktrynę Monroe. Ameryka dla Amerykanów. W rzeczywistości była Ameryką, ale dla Amerykanów z północy. Czy istnieje lepsza strategia niż oszustwo? Nic więc dziwnego, że największy władca, w cudzysłowie, El Jefe Máximo, prześladowca, znany z antyklerykalnych triumfów ustawodawczych w XIX wieku oraz przebiegły założyciel partii, która rządziła przez cały XX wiek, Plutarco Elias Calles, poprawił treść wzniesionego toastu na cześć swego triumfu, kiedy to zabił 25 tysięcy katolików w ciągu 3 lat, wyjaśniając, ta wojna nie zaczęła się 100 lat temu, tylko 20 wieków wstecz. Czy mógłby być jeszcze bardziej widoczny znak metody prowadzonej przez niego walki? Przy tak mocno zakorzenionym nastawieniu nie pomogły nawet błagania ambasadora z Ameryki Północnej, który z makiaweliczną przenikliwością nie chciał przekroczyć poziomu tyranii. Calles, ochrzczony katolik, przyjął przed śmiercią święte sakramenty Matki Kościoła. Przez całe swoje życie, zarówno przed, jak i po ogromnych prześladowaniach, uczestniczył w ceremoniach ślubnych oraz innych uroczystościach religijnych dzieci i krewnych swoich sojuszników politycznych, którzy także byli ochrzczeni. To są właśnie dzieci Kościoła, począwszy od właścicieli nadania królewskiego aż do prześladowców, królowie i wicekrólowie, zwolennicy ustroju monarchicznego, księża gotowi do walki i wygnani biskupi. Dzieci Kościoła to także wierni zakonnicy, oddani franciszkanie, dominikanie intelektualiści, odnoszący sukcesy jezuici, wierni pełniący rolę nauczycieli, wychowawców, pielęgniarki oraz wszyscy prześladowani za wiarę i stający w obronie duchowieństwa. Ojcowie i matki rodzin, dzieci, młodzież, osoby wykształcone i niewykształcone. Wielu księży i biskupów, którzy prześladowani bądź nie, przebywający w ukryciu lub na wygnaniu, uparcie trwali w obronie swej misji. Kto najbardziej pomógł Kościołowi? Męczeństwo zmusiło do porzucenia opieszałości. Wielu świętych Meksyku pochodzi właśnie z tamtych czasów. 1926-1929. Prześladowania religijne w Meksyku, a następnie wojna Cristeros, to punkt odniesienia, dzięki któremu rozumie się relacje między katolicyzmem i prawem na przestrzeni dwóch ostatnich wieków. Wiek XIX ukierunkował wojnę na zdobywanie praw i władzy, natomiast wiek XX na stosowanie prawa. Największym wrogiem dla nowo powstałej Republiki Meksykańskiej wydawał się być Kościół. To Kościół miał przeciwstawiać się wolności wyznania i miał narzucać wizję katolickiego państwa wyznaniowego. To Kościół miał za sprawą swych kościelnych trybów nauk i przywilejów rzekomo negować równość wszystkich wobec prawa. Miał monopol niesienia braterskiej pomocy dla najbiedniejszych warstw, rolników, chorych, sierot i wdów. Stąd też Kościół miał w posiadaniu 50% bogactw narodowych, olbrzymie tereny rolnicze, liczne szkoły, szpitale, centra pomocy dla marginesu społecznego oraz duża liczba parafii, katedr, seminariów i klasztorów. Kościół, odbiorca nieznicznych dóbr zapisanych w testamentach, a to wszystko, wyłączone z obrotu handlowego, jest w jego martwych dłoniach. Co więcej, Kościół pełnił funkcję przyjaznego banku, udzielał pożyczek bezinteresownie i z możliwością odroczenia terminu spłaty najbiedniejszym i najzdolniejszym. Jego obecność w świecie finansów ograniczała lichwę. Kto mógł spekulować w sposób dowolny? Jeśli chodzi o sprawy cywilne, jedyny spis ludności należał do Kościoła. Był jedynym źródłem informacji o narodzinach, ślubach i zgonach. Kościół pełnił rolę wychowawcy w okresie dzieciństwa, dorastania, a nawet studiowania. Jakby tego było mało, Kościół, a więc hierarchia kościelna, była znienawidzonym strażnikiem poglądów i postępowania ze swoimi nakazami, zakazami i oskarżeniami. Inkwizytor, cenzor książek, wszechobecny strażnik moralności, wielki ograniczający wolność czynnik. Zmiana trwającego 3 wieki ustawodawstwa katolickiego była zarazem łatwa, jak i trudna. Łatwa, gdyż tradycja ustawodawcza starego reżimu kolonialnego miała wprawę w kontrolowaniu Kościoła. Trudna, ponieważ chodziło o zmianę kierunku. Ruchy niepodległościowe rozpoczęły się we Francji. Jej oświeceniowe poglądy, Imperium Napoleońskie, które osłabiło Imperium Hiszpańskie. Te idee pojawiły się także po drugiej stronie Atlantyku, gdzie trafiły do świata niesprawiedliwych różnic ekonomicznych, zarówno w świecie cywilnym, jak i kościelnym. W Nowej Hiszpanii również królował Ancien Regime, którego dni były już policzone. Tutaj z seminariów wyszli księża, w cudzysłowie oświeceni, krytyczni i aktywni, w których zakorzeniła się idylliczna postawa wolności, równości i braterstwa o widocznych korzeniach chrześcijańskich. Dlaczego nie skorzystać z możliwości bycia członkiem grup masońskich, które obiecywały zniszczenie niesprawiedliwej struktury społecznej? Kto, jeśli nie księża, mógł przyciągnąć tłumy, stać na czele rozruchów, pisać przemówienia i powołać kongres konstytucyjny? A to wszystko w intencji obrony wiary. Inkwizycja także broniła wiary, ale nie przy użyciu broni. Ekskomunikowała tych, których czcimy teraz jako ojców ojczyzny, Hidalgo, Morelos i jeszcze 150 innych księży. Również oni, skruszeni, mieli ostatecznie chrześcijański pokrzep. Jednak to było jedno z ostatnich działań tamtego Trybunału w Ameryce. Taka potęga monarchii. Taka siła, taka moc prawna inkwizycji. Do konstytucji z Kadyksu z 1812 roku, uchwalonej w Hiszpanii, ale mającej moc prawną w Ameryce, dołączyły także inne dokumenty ustawodawcze, które mimo swych idei oświeceniowych utrzymały w pierwszych artykułach Meksyk jako prawo wyznania katolickiego. Po 10 latach walki między tymi, którzy pozostawali wierni królowi, a niezależnymi buntownikami, pewien żołnierz katolicki, który jako pierwszy odważył się walczyć przeciwko Morelosowi, przedstawił sensowny plan pokoju dla wszystkich. Niemożliwe było odrzucenie tego, co było napisane czarne na białym, niepodległości. Ale to zmierzało do zniszczenia dwóch potężnych sił wicekrólestwa, religii i monarchii. Wicekról poparł niepodległość, uznając 3 wartości. Religię, monarchię i niepodległość. Twórcą i wykonawcą tego planu był Agustín de Iturbide, pierwszy cesarz Meksyku, koronowany w katedrze przez biskupa, któremu pomógł finansowo biskup w kampanii kwotą 25 tysięcy pesos. Jednakże imperium trwało tylko 2 lata. Jeszcze raz, masoni zdecydowali o życiu monarchy i został on zastrzelony. Warto podkreślić obecność duchownych przy ustanawianiu prawa oraz silne zaangażowanie głowy państw. Przy ponownym odzyskaniu niepodległości duchowni jeszcze raz odegrali kluczową rolę w tworzeniu narodowych podstaw ustawodawczych. I tak jak miało to miejsce w przypadku niepodległości, również tu byli podzieleni. Czy mogłaby w świecie istnieć jakaś siła polityczna bez opozycji? Pierwsza konstytucja meksykańska z 1824 roku oscylowała między centralizmem a federalizmem. Centralna władza wykonawcza całego nowego narodu, czy raczej władze federalne złączone według modelu północnoamerykańskiego. Obrońcy tradycyjnej monarchii hiszpańskiej zmienili się w centralistów, a niepodległościowcy w grupę federalistów. Oba ugrupowania były obecne w kręgach duchownych i pomimo różnic zgodzili się z sobą co do pierwszego punktu dokumentu. Katolicyzm będzie oficjalną religią nowego państwa i zostaną zachowane przywileje kościelne i wojskowe. Tutaj pojawia się jego triumf. To samo zgromadzenie konstytucyjne, które teraz broniło katolickości państwa i praw duchownych, kilka miesięcy wcześniej zadekretowało odbieranie dóbr niedawno zlikwidowanej inkwizycji. Będzie to pierwsza z trzech wielkich konstytucji nowożytnego Meksyku. Żadnego słowa o obronie praw człowieka, ale za to była ostatnią konstytucją wyznaniową. Wsparcie dla Kościoła, które pochodziło od rządów XIX-wiecznych, było jednak jedynie okruchami rzuconymi w środowisku ogólnie antyklerykalnym. Santa Anna był jednym z nielicznych prezydentów, który nie prześladował otwarcie Kościoła. Pod jego wpływem został przyjęty tekst, który stał się ostatnim legislacyjnym tekstem wyznaniowym w Meksyku, tak zwane Siedem Praw z 1836 roku, określanych tym terminem ze względu na próbę naprawy siedmiu zamachów legislacyjnych na Kościół, za którymi stał wiceprezydent Valentín Gómez Farías. Ten ostatni, zdolny polityk, wykorzystując nieobecność z powodu choroby prezydenta Santany, przygotował 15 tekstów legislacyjnych całkowicie antyklerykalnych i to w ciągu jednego roku. Historycy powątpiewają w ową rzekomą chorobę prezydenta. We dwójkę sprzedali niemal 50% terenu narodowego Stanom Zjednoczonym, a sami historycy zapewniają, że gdyby tylko mógł, Gómez Farías doprowadziłby do całkowitej aneksji. W tym samym roku, 1836, Stolica Apostolska wreszcie uznała niepodległość Meksyku. W ciągu dwóch dekad miała związane ręce. Przekazała koronie prawo do nominacji władz kościelnych w całej Ameryce Łacińskiej. Był to nieprzewidywalny gol samobójczy w ciągu tych długich stuleci w imperium, w którym nie zachodziło słońce i które nie było w stanie dostrzec swego upadku. Niebezpiecznie jest ozdabiać dokumenty zwrotem na zawsze, na określenie tego, co ziemskie. W 1824 roku, gdy papież ogłosił swoje drugie brewy apostolskie, w którym prosił biskupów o pomoc przy odrodzeniu korony, zapewne nie widział innego sposobu, aby ustanawiać biskupów dla tego olbrzymiego kontynentu. Ale gdy wrogowie Kościoła poznali ten dokument, to nie mieli wątpliwości. Kościół obok monarchii był wrogiem niepodległości Meksyku. Kolejny gol samobójczy. Już wówczas z 10 biskupów, którzy byli w Meksyku, nie został już żaden. Zmarli albo emigrowali. Nastąpił też zastój wśród duchownych. Od chwili uzyskania niepodległości w 1810 do 1831 roku spadła liczba duchownych o ponad połowę, z 4800 do 2300, a klasztorów z 208 do 155. Posag mniszek przejął upadający rząd, w cudzysłowie katolicki, a była to kwota 2 milionów pesos. Papież Grzegorz XVI odważył się mianować motu proprio, to znaczy bez pozwolenia swej patronki, czyli korony hiszpańskiej, 8 biskupów dla Meksyku. Nie było większego problemu, ale podczas gdy organizował się Kościół w niepodległym Meksyku, nadchodziło nowe starcie, tym razem z północy. Reforma antyklerykalna w Meksyku miała swoją własną historię. Prawa te musiały być, po pierwsze, zaprojektowane, a może lepiej trzeba powiedzieć przetłumaczone z jakobizmu francuskiego na grunt meksykański. Po drugie, zostać promulgowane. Po trzecie, uzyskać najwyższą rangę, stać się konstytucjonalnymi. Po czwarte, być stosowanymi bez wahania. Są to słynne prawa reformy. Ten proces, obejmujący wspomniane 4 kroki, trwał prawie 100 lat. Wszystko rozpoczęło się już od pierwszej z 11 kadencji dyktatora meksykańskiego, najbardziej wychwalonego w Meksyku w XIX wieku, Santa Anny. W 1833 roku pozwolił, aby jego zastępca, wiceprezydent Gómez Farías, wprowadził w Meksyku francuską normę prześladującą Kościół. Następnie zakrył pozory i pozbawił urzędu ich autora. Była to w istocie prereforma, podstawa dla reformy liberalnej Benito Juareza. Zasłużony dla Ameryk. Tym tytułem obok samej flagi narodowej wyraża się cześć dla autora owych praw reformy. Juarez będzie symbolem nowej tożsamości meksykańskiej. Jako Indianin ze stanu Oaxaca, wykształcony w seminarium, bo nie było lepszej przecież edukacji niż ta, którą prowadził Kościół, i wspierany przez masonerię północnoamerykańską, został prezydentem. Wcześniej, jako sekretarz sprawiedliwości, spraw kościelnych i publicznych, wydał prawo Juareza, a więc zawieszenie przywilejów, i popierał rozwiązania prawne przedstawiane przez swoich przyszłych ministrów. Prawo Lerdo, nacjonalizacja dóbr kościelnych i prawo Iglesiasa, zakazujące pobierania dziesięciny. Po napisaniu tych praw przyszła wojna w ich obronie. 3 lata walk zbrojnych zajęło liberałom pokonanie konserwatystów i umocnienie pozycji Juareza jako prezydenta narodu. Gdy uzyskał już legitymację do rządów, promulgował owe prawa i rozpoczął ich wprowadzanie w życie. Usunął biskupów i zakonników, zamknął kościoły i klasztory, znacjonalizował szpitale, centra dobroczynne oraz cmentarze. Zakazał, aby instytucje religijne nabywały na własność ziemię oraz pieniądze. Wstrzymał nauczanie religijne w szkołach publicznych. Zakazał sprawowania ceremonii religijnych poza świątyniami. Wprowadził wolność kultu i zawiesił święta religijne. Poza tym rząd wziął na siebie rejestr cywilny, a co za tym idzie kontrolę nad urodzeniami, małżeństwami i zgonami. Kościół zaczął tracić niemal wszystkie swoje budynki. Biblioteki były przejmowane lub niszczone. Natomiast protestantyzm północnoamerykański był chroniony i subwencjonowany. Tymczasem kraj pogrążał się w pauperyzacji ze względu na swe zacofanie kulturowe i biedę. W czasie tzw. Wielkiej Dekady Narodowej 1857-67 nastąpił trzeci etap. Prześladowanie Kościoła wpisano w jeden z najważniejszych tekstów legislacyjnych, do Konstytucji, i odzyskano urząd prezydenta dla liberałów. W trakcie tej dekady, na wzór europejski, miała miejsce nieudana próba przywrócenia władzy konserwatystów. Osiągnięto jedynie to, że Habsburg ustanowił przynajmniej przez 2 lata drugie imperium. Całkowita porażka. Mason wierzący, Maksymilian, podzielał myślenie liberalne. Francja go opuściła, a Juarez, również mason, go rozstrzelał. Wypisując na sztandarze hasło wierności konstytucji z 1857 roku i postulatom reformy, doszedł do władzy generał Porfirio Díaz. Pokój wprowadzony przez niego polegał na zrównoważeniu sił politycznych. Dla liberałów chronił konstytucję, a nawet wprowadził do niej kilka reform antyklerykalnych. Poza tym odrzucił sugestie wznowienia relacji dyplomatycznych ze stolicą apostolską. Wobec konserwatystów nie stosował restrykcyjnej i całkowitej aplikacji prawa. Jego postępowanie wpłynęło na ukształtowanie się mentalności meksykańskiej, całkowitej sprzeczności między tym, co ustanowione de jure, a tym, co realizowane de facto. Było to dziedzictwo porfiriańskie, w cudzysłowie pokojowe, nieposłuszeństwo wobec prawa. Ale z kolei, aby zostać urzędnikiem, jednak trzeba było przysięgać na konstytucję, a tego nie czynili ochrzczeni wierni Rzymowi, a więc byli odrzucani przez władzę. Poza tym, otoczenie kulturowe tych polityków było naznaczone mimetyzmem francuskim. W tym duchu powstał aktualny Sekretariat Edukacji Publicznej. Konsekwencją było podwójne życie, chrześcijanie poza polityką i kultura pozytywistyczna. Pomimo tego wszystkiego, we 40 lat dyktatury doprowadziło w zadziwiający sposób do wzrostu Kościoła. Powstało 12 nowych diecezji i 5 archidiecezji w całym kraju. Elastyczność administracyjna, jakiej wcześniej nigdy nie widziano. Wzrosła liczba parafii, seminariów, a do kraju przybyły nowe wspólnoty zakonne. Klaretianie, salezjanie, marianiści, benedyktyni, lasaliści. Poza tym w duchu Rerum Novarum rozwinięto wiele prac w obszarze społecznym, w zgodzie z nowymi czasami. kampanie antyalkoholowe, powstawanie spółdzielni, czy KAS, Raiffeisen, czy Montes de Piedad, związki zawodowe, centra spotkań robotników, kongresy robotnicze oraz stworzono Katolicką Konfederację Pracowniczą. Ze swej strony rodziny katolickie broniły swego prawa do wychowania religijnego. Narodowa Unia Rodziców, Siła Obywatelska, żywa od tamtego czasu, sprzeciwiała się za pomocą legalnych i pokojowych środków artykułowi 3 Konstytucji, który ustanawiał, że, cytuję, edukacja powinna być laicka, bezpłatna i obowiązkowa, koniec cytatu. A w czasie prezydentury Cardenasa i jego następcy dodano, że również socjalistyczna. W życiu obywatelskim dało się odczuć ciężar prawa liberalnego. Nakaz państwa, by najpierw zawierać małżeństwo cywilne przed religijnym, został potępiony przez jeden z ówczesnych synodów meksykańskich. Ale teraz, wiek później, dokument potwierdzający ślub cywilny jest warunkiem do zawarcia małżeństwa religijnego. Prawo było już spisane, promulgowane, wpisane w konstytucję, chronione przez władzę, ale nie zostało jeszcze całkowicie zaaplikowane ani przez wszystkie rządy, ani przez cały czas. Na sztandarach rewolucji meksykańskiej znajdowała się kwestia robotnicza i chłopska. Krzycząc ziemia i wolność, osiągnęli podział ziemi. Wielkie latyfundia stworzone przez zakony podczas okresu wicekróla, następnie kupione za niską cenę w XIX wieku, zostały teraz w XX wieku rozparcelowane. Praca na polu była z czasem niszczona. Trzeba sprawiedliwie zauważyć, że jeśli dobrze zakonnicy przekazywali tytuł własności tym cierpiącym rolnikom, to wówczas rząd liberalny nie mógł ich wywłaszczyć. W każdym razie po odebraniu ziemi kościołowi ziemia przeżywała w XX wieku drugie wywłaszczenie według modelu socjalistycznego. Bez uformowanych grup kierowniczych spadła produkcja i przyszedł głód. Ograbienie kościoła dotknęło biednych, ale również nie rozwiązało problemów gospodarczych rządu. Większej biedy, większy dług zewnętrzny, więcej niewolnictwa. To tylko jeden z aspektów jarzma liberalnego. Rewolucjonista i przyszły prezydent Venustiano Carranza rozpoczął antykatolicką kampanię, które uderzyła do głów. Biskupi i kapłani wygnani do Stanów Zjednoczonych i Kuby, opowiadając o wydarzeniach, wywoływali oburzenie i pomoc wszystkich, nawet protestantów. Ta kampania zakończyła się trzecią i ostatnią najwyższą ustawą zasadniczą, konstytucją z 1917. W dniu święta świętego Filipa od Jezusa, data idealna, aby święty zniknął z wyobraźni meksykańskiej, źle się kojarząc. Przygotowana gorzej od swej poprzedniczki z 1857 roku, to jednak nowa konstytucja przejęła bazę antyklerykalnej tamtej. Odebrano osobowość prawną Kościołowi, a jego reprezentantom prawa polityczne, a nawet obywatelskie. Zakazano wszelkich partii wyznaniowych, a państwo przypisało sobie władzę określania liczby kapłanów. Poza tym zawieszono prasę katolicką. I te zarządzenia obowiązywały aż do 1992 roku. Eklektyzm, który towarzyszył powstaniu tej nowej konstytucji, ale nade wszystko powszechna troska o kwestie robotnicze i rolnicze, pozwoliły na wprowadzenie idei pochodzących z Rerum Novarum. Jest czymś zaskakującym odkrycie korzeni Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku w konstytucjach latynoamerykańskich, które w tym punkcie trzymały się modelu meksykańskiego. Paradoks historii. Dokument, który był środkiem przekazu nauczania społecznego Kościoła, stał się narzędziem prześladowania w Meksyku. Po rewolucji, jej córce, konstytucji, przyszedł czas prezydentury Plutarco Elias Calles, a wraz z nim czwarty krok w strategii antychrześcijańskiej. Prawo Callesa, rozporządzenie, które wprowadzało w życie najbardziej antyklerykalny z zapisów konstytucji, artykuł 30, to antykatolicki kodeks karny. Przez 3 lata, 1926-1929, trwało najbardziej krwawe prześladowanie, najdłuższe i najbardziej zaciekłe. Bycie kapłanem i wypełnianie swej posługi bez pozwolenia państwa było uznawane za wykroczenie karne. Na przykład w stanie Tabasco liczącym 215 tysięcy mieszkańców jedynie 6 kapłanów posiadało takowe pozwolenie. Poza tym, na mocy dekretu państwowego wszyscy kapłani powinni ożenić się. Wykorzystanie budynków do celu kultu, życia i wychowania chrześcijańskiego było traktowane jako antykonstytucyjne. co wiązało się następnie z przejmowaniem budynków, a w większości przypadków ich niszczeniem. Ponadto świeccy, którzy udzielali schronienia owemu duchowieństwu, również podlegali karze. Codzienne działania wspólnoty chrześcijańskiej zmieniły się dzięki prawu przyjętemu z dnia na dzień w otwartą rebelię. Zaprotestowali biskupi, nakazali zamknięcie świąt, ale zorganizowali się świeccy. Od czasów dyktatury kształtowała się w tym wymiarze świadomość polityczna świeckich katolików. Ruchy takie jak Akcja Katolicka czy Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży Meksykańskiej doprowadziły do zorganizowanego uczestnictwa społecznego. Z tych szeregów będą wywodzić się członkowie Ligi Narodowej na rzecz Obrony Wolności Religijnej, głównego organizatora reakcji katolickiej na prawo KJS-a. Najpierw miała miejsce obrona za pomocą legalnych kanałów, protestu międzynarodowego, potem 2 miliony podpisów obywateli, następnie ciężki bojkot gospodarczy, który zachwiał rządem. W całych miastach nie było elektryczności, benzyny, kina oraz innych produktów dostarczanych przez rząd. Żałoba narodowa. Nic jednak nie poruszyło uporczywości KJS-a. Krwawe starcia rozpoczęły się w środkowej części kraju. Kilka dni przed zamknięciem świątyń ludzie tłumnie przeszli do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Guadalajarze, aby nie dopuścić do świętokradztwa. Mężczyźni zaś walczyli zbrojnie. Kobiety i dzieci znajdowały się wewnątrz. W Zacatecas aresztowano świętego Luisa Batey Sainz z trzema świeckimi, jednym świeżo po zawarciu małżeństwa i dwoma młodzieńcami. Cała miejscowość upraszała jednego wpływowego wojskowego, aby ich ocalił. Ten przygotował odbicie, ale zanim zdołał ich ocalić, ci już ponieśli śmierć męczeńską. Przy tej okazji poległo dwóch żołnierzy federalnych. Rząd oskarżył o rebelię owego emerytowanego wojskowego, a ten poprosił o pomoc swoich przyjaciół żołnierzy. Tak wyglądało starcie. Wojna była w sposób ewidentny prowadzona w dopuszczalnej obronie własnej. Jednak biskupi ją odradzali. Święci biskupi i kapłani, jak błogosławiony ojciec Pro, w ukryciu spełniali swoją posługę. W wojsku federalnym, mającym żałosną dyscyplinę, co roku dezerterowało blisko 30% żołnierzy. Wojsko chrześcijańskie, wspierane przez społeczeństwo i walczące z jasnym przekonaniem, zdobywało coraz większy teren, zwłaszcza od 1927 roku, po zakontraktowaniu generała Gorostieta, błyskotliwego wojskowego, obrońcy wolności i człowieka integralnego, ale wrogiego kościołowi i być może masona. Zginął nieco przed uporządkowaniem. Nigdy by z nimi, sprawującymi wówczas rządy w Meksyku, nie paktował. Owe uporządkowania, tym terminem określamy ugodę pokojową między państwem a kościołem. Papież doradzał hierarchii meksykańskiej rozwiązanie konfliktu jedynie na piśmie, ale tak się nie stało. Legat papieski, arcybiskup Meksyku, negocjowali układ dżentelmeński. Rząd nie zmienił ani literki w prawie, natomiast wprowadził amnestię. Chrześcijanie w heroicznym akcie posłuszeństwa złożyli broń. Natychmiast nastąpiła przewidywana zdrada rządu. Rozpoczęto polowanie na głowy głównych liderów. Heroiczne było również milczenie duchownych bliskich sprawie walczących chrześcijan, gdyż ugoda była paktowana, gdy prawie wygrywali już chrześcijanie, Cristeros. Zakończyła się prezydentura KJS-a, ale nie jego rządzenie. Generał Obregón, który miał być jego następcą, zmarł w drugim zamachu na swoją osobę dokonanym przez młodego katolika. Zamachowiec, żonaty z trójką dzieci, wystrzelił jedynie 3 razy, ale w ciele Obregona znaleziono aż 23 kule. Dobili go jego bliscy rywale polityczni. To morderstwo, choć podzieliło prześladujących, to jednak wzmocniło przywództwo KJS-a. W ciągu 3 kolejnych 6-latek był on realną władzą zza tronu. Głównym dziedzictwem KJS-a była dyktatura partii, która trwała aż do 2000 roku. Chodziło o fałszywie demokratyczną, rewolucyjną partię instytucjonalną, PRI. Wewnątrz PRI przyszła fala socjalizmu ze swoim gniewliwym antyklerykalizmem. Niektórzy wrócili do wojny, która otrzymała nazwę drugiej, ponieważ już się nie odważano stosować nazwy Cristiada ze względu na swoją opozycję wobec uporządkowania z Kościołem. Prezydenci nadal przejmowali dobra kościelne i przyczyniali się do erozji życia chrześcijańskiego ludu. Szkoły prowadzone przez zakonników już takowych nie przypominały. Zniknął z naszych ulic, a być może z naszych umysłów, strój duchowny. Sama infrastruktura rządowa przywołuje historię, byłe konwenty, dawne świątynie, dawne seminaria, dawne szkoły są dzisiaj siedzibami instytucji rządowych. A jeśli nie, to jako ruiny stanowią już muzea. W tym klimacie, oficjalnie antykatolickim, chciał odwiedzić Meksyk papież Jan Paweł II. Przy opozycji wpływowych polityków, ale przy pozwoleniu prezydenta, przyleciał do kraju i został ciepło przyjęty. Sektor bankowy, jeszcze nieznacjonalizowany, współpracował przy kosztach tej wizyty. Wielotysięczne tłumy nie były już interpretowane jako manifestacje antyrządowe. Czy nie był to więc czas na odnowienie prawa? Choć w czasach Porfirio Díaza istniała Katolicka Partia Narodowa, to już po Kristiadzie takich partii nie było. Główną opozycją dla PRI była Partia Akcji Narodowej, założona przez masona o wielkiej świadomości moralnej, który przy wsparciu wielu chrześcijan bronił i walczył, aby wprowadzić zasady społeczne, które utożsamiają się z tymi głoszonymi przez Kościół, ale nie odwołują się do jego autorytetu. Jednak zawieszenie legalnego prześladowania przyszło dopiero podczas przedostatniej sześciolatki PRI, gdy rządził neoliberał Carlos Salinas de Gortari. W 1992 roku, po 5 wiekach od odkrycia Ameryki, prawo wreszcie uznało osobowość prawną Kościoła. Rozporządzenia wykonawcze do tej reformy konstytucjonalnej wydał prezydent Fox przed 10 laty. Od drugiej połowy XX wieku batalia z katolicyzmem przeniosła się na inny front. Jeden z ludzi Callesa, widząc skutki prześladowania, stwierdził: straciliśmy dorosłych, skupmy się teraz na dzieciach. Liberalizm seksualny wszedł do szkół, które wówczas należały już do rządu. Prawo nie jest jedynym narzędziem walki z katolicyzmem. Wróg zmienia swoją strategię. Wrogami Kościoła nie są właściciele niewolników, powiernicy, uśpieni duchowni, ani masoni, ani liberałowie, ani protestanci, czy handlarze narkotyków, ani mordercy księży, ani żadna istota ludzka. Oni, jak każdy z nas ochrzczonych, byli jedynie ofiarami, które Kościół przyjmował w każdym momencie. Gdy zakończyła się sekularyzacja porządku prawnego, przybliża się, jeśli się już nie dokonała, sekularyzacja świata obyczajów. Rodzina, kobieta, młodzież, prawość życia, uczciwość polityczna są tymi obszarami w Meksyku, w których rozstrzyga się witalność katolicyzmu. Dlatego nie kończę mojego wystąpienia, bo walka wciąż trwa. Dziękuję.